Cześć, cześć, witajcie, witajcie. Z tej strony Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomateu, a także książki Inwestowanie dla każdego. Dzisiaj temat gorący, ponieważ będę mówił o tym, czy giełda to obecnie banka spekulacyjna, czyli omówię wyceny różnych indeksów giełdowych, wyceny akcji na całym świecie i zobaczymy, czy czekają nas zaraz wielkie spadki, czy ogromne wzrosty. Od razu na wstępie powiem, że nie wiem, natomiast możemy sprawdzić, czy faktycznie obecna wycena akcji na światowych rynkach przypomina może bańki z przeszłości, czy nosi znamiona tych baniek. Zobaczymy, czy jest się czym martwić, czy nie, bo to może być taki podcast trochę uspokajający, trochę stresujący, ale taki, że inwestorzy aktywni będą mieli się nad czym zastanawiać. Od razu powiem, że inwestorzy pasywni, no cóż, nie powinni przejmować się specjalnie tym, nawet jeżeli giełda to obecnie banka spekulacyjna, bo tak naprawdę ta pasywność ma polegać na tym, że kupują zawsze, kupują co miesiąc, co kwartał i nie przyjmują się obecnymi wycenami, więc jeżeli należysz do grupy inwestorów pasywnych, to możesz przesłuchać ten podcast jako ciekawostkę, ale sugerowałbym, żebyś i tak nie zmieniał niczego w swojej strategii. Jak już pewnie wiesz, nie jestem fanem udawania, że potrafię prognozować przyszłość, bo nie jestem najlepszym prognostą przyszłości. Uważam, że tak naprawdę nikt nie jest dobrym prognostą, bo nawet jak mu się raz na jakiś czas trafi przejść jakiś kryzys, to później robi to przez 20 lat co roku. Prawdopodobnie cały czas się myli, ale w końcu znowu ma rację i media mówią, że jest on prorokiem. Według mnie nie jest to takie proste i zastanawiając się na temat właśnie wyceny rynków akcji, wyceny oraz no, baniek, potencjalnych baniek spekulacyjnych, należy podejść do tematu z pokorą, przejrzeć oczywiście statystyki, przejrzeć dane i wtedy zastanowić się, czy coś ma sens. Zaczniemy od obecnej wyceny akcji amerykańskich. Dlaczego zawsze zaczynam od indeksu S&P 500? No otóż dlatego, że obecnie stanowi on już 64% światowej kapitalizacji, czyli indeksu MSCI ASV i ponad 71% indeksów akcji z rynków rozwiniętych, czyli na tyle dużo, że możemy nim przybliżyć sobie wycenę ogólnoświatową. Biorąc pod uwagę prognozy analityków dotyczące przyszłych zysków notowanych USA dużych spółek, czyli tych, które należą do indeksu S&P 500, w tej chwili mamy poziom, który ja nazywam drogim. To jest to wyprzedzające cena do zysku, czyli forward PE, wynosi obecnie mniej niż 20, ale więcej niż 19, około 19,5. I jak to działa tak na szybko, ponieważ to już wielokrotnie mieliliśmy w moich podcastach, omawialiśmy to, to jest ten wskaźnik, który omawia obecną cenę, porównuje obecną cenę indeksu, poziom indeksu do wyprzedzającego zysku na akcję, czyli tego, który jest prognozowany na za rok, tak jakby na te kolejne 12 miesięcy. W tej chwili S&P 500 ma cenę około 5000, przynajmniej w chwili, kiedy to nagrywam, bo wydam to chwilę później, natomiast wyprzedzający zysk na akcję wynosi 252, czyli wyprzedzający cena do zysku to jest 19,4. Poziom wyższy mieliśmy nawet w grudniu ubiegłego roku, czyli 2023, ale też poziom znacznie wyższy mieliśmy zarówno w grudniu 2020, jak i w grudniu 2021. Tam był poziom, który ja nazywam bardzo drogim. I teraz zauważcie, że mimo tego, że poziom indeksu wzrósł, to zyski tych spółek na tyle się powiększyły, że to jakoś tłumaczy ten wzrost. Mimo wszystko na pewno nie jesteśmy na poziomie, który nazywam średnio lub tanio, czyli nie jest to cena jakaś okazyjna, ale też nie jest to tak, że jesteśmy znacznie powyżej długoterminowej średniej, bo nie jesteśmy. Natomiast wielu inwestorów, zwłaszcza aktywnych, ma teraz taki zarzut do indeksów, że duże spółki stanowią w nich zbyt wielki udział. Dlatego to, co zrobiłem, to też znalazłem bardzo ciekawy raport Goldman Sachs. Nazywa się Is the S&P 500 too concentrated? Czyli po prostu, czy indeks S&P 500 jest zbyt skoncentrowany. Skoncentrowany w sensie zbyt mała liczba spółek posiada zbyt duży udział w indeksie. I teraz jak to wygląda pod względem kapitalizacji oraz zysku na akcję? No sprawdziłem to i faktycznie koncentracja w indeksie S&P 500, jeżeli sprawdzimy poprzednie 30 kilka lat, prawie 40 lat, no to okazuje się, że faktycznie no tak te największe spółki, 10 największych spółek nie stanowiło w ostatnich latach nigdy aż tak dużo jak teraz, a konkretnie prawie 35%, czyli jest to naprawdę sporo. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na zyski, to też zobaczymy, że one stanowią rekordowy udział w wypracowanym zysku netto tego indeksu, bo aż 25%. Więc z jednej strony faktycznie jest ich, że tak powiem, niesprawiedliwie dużo, jeżeli chodzi o wycenę, czyli wartość rynkową. A z drugiej strony to nie jest tak, że nigdy w przyszłości nie było przynajmniej podobnie dużo. Na przykład w czasie kryzysu 2000 to było 25% około, więc to też nie jest tak, że to jest takie niespotykane, że największe 10 spółek to nie stanowi dużej części indeksu. Tak naprawdę typowo dość stanowi około 20%, teraz jest 35%. Czy jest to automatycznie bańka? No zależy. Jeżeli spojrzysz na inne kraje, bo postanowiłem też porównać do innych indeksów, no to, nie, to wcale nie jest tak, że w innych krajach jest dużo lepiej. Jeżeli spojrzysz sobie na największe 10 spółek, no to w Stanach szeroki indeks 35%, Nasdaq 100, czyli te technologiczne 50%, największe 10 ze 100 spółek w Nasdaq, ale jak spojrzysz na indeksy krajów typu Wielka Brytania, też około 50%, Chiny 42%, Kanada 42%, Francja 58%, Australia prawie 60%, Niemcy 58%. To co mówię, to to, że w indeksach, w których zwłaszcza znajduje się kilkadziesiąt, a nie kilkaset spółek, jest to bardzo częste, że top 10 stanowi prawie połowę i tak naprawdę nie jest to nic, czym powinniśmy się przejmować, bo no, jakby to się po prostu dzieje. Oczywiście są indeksy typu Japonia, gdzie te największe spółki stanowią trochę mniejszy udział w indeksie, albo na przykład MSCI Emerging Markets, albo na przykład indeksy światowe, w których jest po więcej niż 1000, czasami nawet 2000 spółek, tak jak w MSCI ASVI globalnym. Ale zauważ, że jak w indeksie jest 2800 spółek i top 10 stanowi w nim 20%, to i tak się wydaje, że to jest to bardzo dużo, bo to jest tylko 10 z prawie 3000 firm. Jeżeli ktoś uważa jeszcze, że w Stanach koncentracja największych spółek jest nietypowo wysoka i że inne rynki finansowe nie są tak skoncentrowane, no to to, co chcę powiedzieć, to to, że niestety, czy lub stety, obecnie jest to dość częsty proceder, że największe spółki zdominowały wyceny, a mniejsze są relatywnie, no dużo mniejsze od nich. Czy drogie są obecnie wszystkie akcje w USA? Najpierw pomyślmy, jaka jest w ogóle definicja bańki spekulacyjnej. Moim zdaniem bańka spekulacyjna, taka klasyczna, to jest wtedy, kiedy wszystko rośnie, czyli niezależnie czy spółka ma przychody i zyski, czy nie, ona rośnie. Niezależnie od tego, czy jej profil działalności jest zrozumiały dla inwestorów, czy nie jest, ona rośnie. Niezależnie od jej renomy, liczby lat obecności na giełdzie i takiej wiarygodności, po prostu jej ludzkiej twarzy spółki, ona rośnie. I też niezależnie od tego, czy ceny akcji spółek rosną stadnie, czyli jako cały rynek, czy na przykład niektóre firmy rosną, no jak jest bańka, to rośnie po prostu wszystko i napływają nowi inwestorzy, oni chętnie kupują wszystko jak leci, bo się na tym nie znają, po prostu kupują to, co rośnie. Powiedziałbym, że teraz nie jesteśmy w takiej sytuacji, ponieważ jak spojrzymy sobie wskaźnik cen do zysku, ten klasyczny dla szerokiego rynku, ale też dla tych 10 największych spółek S&P 500, to zobaczymy, że 10 największych spółek istotnie ma dużo wyższy ten wskaźnik, bo wynosi on około 20 kilku do 30, zależy w którym miesiącu badamy ostatniego roku. Natomiast dla mniejszych spółek jest to około 17 do 18,5, czyli one są znacznie lepiej, mam na myśli rozsądniej wyceniane niż te największe. Więc jak można mówić o bańce spekulacyjnej, jeżeli ewentualną bańką są tylko największe spółki, które zresztą stanowią taką część zysku indeksu i mają taki wzrost zysku, że w pewnym sensie ta wyższa wycena może to tłumaczyć. I teraz porównam to do poprzedniego takiego dużego kryzysu roku 2000, kiedy wskaźnik cen do zysku przeciętnej z największych 10 spółek wynosił około 40, a średnia z pozostałych 490 firm jedynie 20, więc proporcja wynosiła 2 do 1. No to dzisiaj w roku 2024 wskaźnik cen do zysku przeciętnej z największych 10 spółek wynosi już około 25, a średnia z pozostałych 490 18,5, także ta proporcja już wynosi tak niespełna 1,4 do 1, a nie 2 do 1. Oczywiście możemy dyskutować, czy to znaczy, że to nie jest bańka, może to jest inna bańka, może to jest bańka tylko największych spółek, no ale czy coś takiego nazywamy klasycznie bańką? Moim zdaniem nie. Ale sięgnijmy trochę głębiej i sprawdźmy teraz alternatywne dla ceny do zysku, ponieważ cena do zysku jest bardzo prosta i wadliwa czasami, sposoby wyceny akcji. Pierwszy wskaźnik to będzie CAPE, CAPE prawdopodobnie, ale bym tego nie tłumaczył, więc po polsku będzie to po prostu CAPE, czyli Cyclically Adjusted Price to Earnings Ratio, wymyślony przez noblistę profesora Roberta Schillera. Wskaźnik, który stara się skorygować największy problem klasycznego cen do zysku, czyli tę ślepotę cykliczności. I teraz na prostym przykładzie postaram Ci się wyjaśnić, czym różni się właśnie CAPE od ceny do zysku. Dla przykładu, załóżmy, że spółka A zanotowała w 2023 roku zysk netto wynoszący 2 zł na akcję, podczas gdy jej cena akcji wynosi 40 zł, czyli wskaźnik ceny do zysku wynosi obecnie 20. Co w ogólnym rozumieniu oznacza taką umiarkowaną wycenę, może dość drogą, ale powiedzmy akceptowalną wycenę tej spółki. I jeżeli spojrzymy na ten moment, to tak naprawdę ciężko nam jest cokolwiek powiedzieć o atrakcyjności tej wyceny. Natomiast jeżeli policzymy CAPE, który patrzy szerzej, ponieważ już obecną cenę akcji dzielimy nie tylko na zysk na akcje obecne, ale też na skorygowany inflacją zysk na akcje z poprzednich 9 okresów, czyli średnią z 10 lat działalności spółki, to tutaj, żeby nie zanudzać, już nie podam dokładnych liczb, ale tylko powiem tyle, że przez ostatnie 10 lat spółka miała coraz mniejszy zysk na akcje. Zaczęło się od 5 zł i on spadał sukcesywnie aż do 2 zł w 2023 roku. Zakładam też, że inflacja wynosiła 2,5% rocznie, czyli tyle, co wynosi ten cel inflacyjny NBP-u. To było to tak, że jakby zysk wynosił 10 lat temu skorygowany inflacją 6,66 dzisiejszych złotych, dzisiaj wynosi 2 zł. Także mamy duży spadek zysku z czasem. I teraz jak działa CAPE? Ono liczy średnią z 10 lat tego zysku, dzieli na tę średnią i nagle nam wychodzi zupełnie coś innego, bo bierzemy cenę akcji dla spółki, czyli 40 zł, dzielimy przez 4,45 zł, bo tyle wynosi ten skorygowany inflacją zysk średni z 10 lat i wychodzi nam około 9, a nie 20. No i 9 oznacza już, że to jest spółka dość tania. Natomiast zauważmy z drugiej strony, że ona ma kłopoty finansowe, spada jej zysk netto, prawdopodobnie kurczy się jej działalność, więc można powiedzieć, że zarówno cena do zysku, jak i CAPE no nie jest tu najlepsze do ustanowienia, jaka jest wartość tej spółki, bo wygląda to po prostu źle. To nie dziwimy się, że cena akcji spada, jeżeli zysk na akcję tak drastycznie spada jeszcze rok do roku przez ostatnie 10, a nawet 15 lat. Niemniej jednak do oceny indeksów ten wskaźnik Schillera jest dość dobry. Dlaczego jest dość dobry? Bo korygowanie 10 lat wstecz inflacją zysków i branie pod uwagę 10 lat ma swoje piękno, ma swój sens, ponieważ indeksy w przeciwieństwie do pojedynczych spółek, no to jest grupa wielu, wielu firm. Więc wyobraź sobie, że wiele, wiele firm raczej nie będzie miało spadku zysku przez 10 lat albo dynamicznego wzrostu zysku przez 10 lat, tylko to faktycznie w sposób ciekawy uśrednia takie wyniki indeksu na tle jego ceny. I jeżeli to zrobimy dla S&P 500, co zresztą Robert Schiller robi na swoim, można powiedzieć, blogu, na swojej stronie internetowej, on publikuje taki arkusz co miesiąc, właściwie tam cały czas jest opublikowany, tylko zmienia w nim wartości i myślę, że to mówi bardzo wiele o przeszłości indeksu spółek amerykańskich. Mianowicie, jeżeli spojrzymy sobie na wycenę dla poprzednich kilkudziesięciu lat, no to w oczywisty sposób obecny wskaźnik Schillera, który wynosi ponad 30, około 35, właściwie 34, no to wiadomo, że on mówi, że to może być banka spekulacyjna. On mówi, że jest drogo. Jeżeli sobie spojrzysz na jego historię, to faktycznie w ostatnich latach raczej mieliśmy niższy ten wskaźnik. Tylko w 2020 przez chwilę wynosił około 40, później spadł ponownie do 30, no i się odbił, już wynosi 34. Natomiast czy wskaźnik CAPE jest dobry do prognozowania przyszłości? Ja zestawiłem sobie przyszłe średnioroczne stopy zwrotu z 5 lat, a wysokość tego wskaźnika. No i wychodzi na to, że czasami, tak jak w roku 2000, myślę, że wskaźnik CAPE poradził sobie świetnie z prognozą, bo faktycznie jak był bardzo wysoki, wynosił 45 około, to było rekordowo dużo dotychczas, no to faktycznie przyszłe stopy zwrotu były ujemne. Przez cały czas, kiedy były wysokie wyceny, mieliśmy przyszłą ujemną stopę zwrotu pięcioletnią. Podobnie było w 2006 na przykład, mimo że wyceny wtedy były niższe, to jest też ciekawostka, także CAPE wcale nie musi być bardzo wysokie, żeby przyszłe stopy zwrotu były niskie. Natomiast jaki jest z nim problem? No to taki, że nie mieliśmy wielu historycznych momentów przez 100 lat amerykańskiej giełdy, kiedy to CAPE było wyższe od 20 tak naprawdę, więc ciężko powiedzieć, co z nim można zrobić. Nie mówiąc o tym, że CAPE było dość wysokie, bo wynosiło ponad 20 przez wszystkie lata między 2011 a 2018, a mimo to stopy zwrotu przyszłe były bardzo zadowalające, bo między 10 a 20% rocznie przez kolejne 5 lat. Więc jeśli giełda byłaby w 100% efektywna i prosta do przewidzenia, to faktycznie im wyższy byłby wskaźnik Shillera, tym niższych stóp zwrotu moglibyśmy się przeciętnie spodziewać, no ale niestety inwestowanie takie proste nie jest i timing kręgowy oparty na tylko i wyłącznie wycenie akcji, niezależnie czy to jest cena do zysku, czy ta dziesięcioletnia cena do zysku, właściwie cena do dziesięcioletniego zysku, to by było lepiej powiedziane, nie sprawdza się tak dobrze w ocenianiu, czy to jest dobry moment na zakup, czy nie jest. I teraz ci to wyjaśnię, filtrując tylko po momentach, kiedy właśnie wskaźnik Shillera wynosił między 25 a 35. Także nie patrz na oś X, bo tam są losowe daty, to nie jest dobrze narysowany wykres, ale to, co chcę ci pokazać tutaj, to tylko to, że jak mieliśmy wysoki wskaźnik CAPE, to czasami mogliśmy się spodziewać przyszłych stóp zwrotu na poziomie nawet 5-10%, a czasami na poziomie ujemnym. Więc sam w sobie naprawdę niewiele mówi, bo zauważcie, że on może być taki nadmiernie wysoki, jeżeli mamy do czynienia z szybkim wzrostem zysków spółek, bo wtedy to jest nieuchronne, że ten wskaźnik będzie wysoki, bo zauważcie, że jeżeli szybko rośnie zysk spółek w indeksie, to po prostu CAPE zawsze będzie dużo wyższe od ceny do zysku. No tak to po prostu działa. Natomiast Robert Shiller by teraz prawdopodobnie powiedział, że nie jest dobrze, bo patrząc na historię, biorąc pod uwagę podobny poziom jego wskaźnika, możemy spodziewać się jakiegoś 3,1% rocznie brutto średnio w kolejnych 5 latach, czyli raczej nie najlepiej. Co by o wycenie amerykańskiej giełdy powiedział Warren Buffett, a właściwie jego taki klasyczny Buffett Indicator? Niektóre wskaźniki patrzą na giełdę versus gospodarkę. Ja nie jestem ich wielkim fanem, ponieważ no, giełda to nie jest gospodarka. Tak? Giełda to jest wycinek gospodarki. Natomiast Buffett robi coś takiego od lat, że porównuje kapitalizację wszystkich spółek na amerykańskiej giełdzie, właściwie wszystkich amerykańskich spółek. Ten indeks nazywa się Wilshire 5000, czyli 5000. Do rocznego produktu krajowego brutto USA. To jest pewien fenomen, bo oczywiście możemy to porównywać. Na wykresie wygląda to nawet ciekawie, bo faktycznie wygląda to, jakby giełda tak trochę równała w końcu do tego poziomu PKB. Natomiast to nie jest najlepszy wskaźnik, no bo nie ma żadnej gwarancji, że ona zawsze będzie o niego równać. Zauważcie na przykład, że w latach przed rokiem 1998 giełda nigdy nie dorównała do poziomu PKB, później do tego poziomu właściwie go przekroczyła i od roku 2012 praktycznie cały czas giełda jest wyżej od tego poziomu PKB. I nie jest to wskaźnik idealny, bo tak jak mówię, im większa część amerykańskich spółek będzie na giełdzie, tym oczywiście bardziej może się oderwać od poziomu PKB, plus nie ma żadnej gwarancji. Nikt nigdzie nie napisał nigdy, że te dwie liczby muszą być zbieżne. Natomiast jeżeli byśmy ufali, że powinny być, to giełda jest obecnie tak przeceniona o ponad jakieś 70%. Z drugiej strony zauważ, że Warren Buffett dalej inwestuje w akcje, po prostu wybiera spółki i nie przejmuje się tym, że ten wskaźnik krzyczy wręcz, żeby uciekać z giełdy, bo jest to bańka spekulacyjna. Nie mówiąc o tym, że on no, krzyczał tak już od dobrych paru lat, a dalej na giełdach mamy wzrosty, więc jakoś nie używałbym tego raczej do takiego bieżącego inwestowania aktywnego. Najważniejsze pytanie brzmi zatem, czy wysokie wyceny akcji na rynku amerykańskim da się jakoś wyjaśnić? W inwestowaniu cenię sobie prostotę i najprostszym, co możemy zrobić, jest tak naprawdę obserwacja wzrostu zysku na akcję, czyli zysku na jednostkę indeksu S&P 500, który od 2009 przeżywa burzliwy, ale zdecydowanie wzrostowy okres. Jak spojrzysz sobie na wykres, to zaczynamy od powrotu do linii trendu w roku 2013. Wtedy po tych kryzysach dwóch finansowych giełda amerykańska odbiła się i spółki zaczęły znowu zarabiać coraz więcej w takim długim terminie. Następnie lata 2014, 15, 16, 17 to były wysokie i stabilne wzrosty zysków spółek z S&P 500, czyli bardzo dobry czas na inwestowanie w akcje i prawdziwy rozkwit także mojego portfela akcji. Kolejno, lata 2019-2023 to jest taki roller coaster zysku netto spółek, którym bardzo trzęsie, czyli mamy okres bardzo dużego wzrostu, później spadku, później znowu wzrostu, później spadku i tak naprawdę możemy zgubić z oczu to, że w ciągu 4 lat spółki z indeksu S&P 500 zyskują prawie połowę więcej niż właśnie 4 lata temu. I oczywiście to można wyjaśnić też inflacją, która w tym czasie była wysoka także w Stanach. Natomiast nie powinniśmy gubić z oczu tego, że to jest też organiczny po prostu wzrost zysków spółek amerykańskich. Nawet jak za dużą część tego wzrostu odpowiadają największe spółki, to należy zauważyć, że on jest i może nie powinniśmy się tak dziwić tym wzrastającym cenom indeksów albo poziomom indeksów. Czy giełda to zatem obecnie bańka spekulacyjna? Moim zdaniem z taką idealną, klasyczną bańką spekulacyjną mamy do czynienia, kiedy rośnie wszystko, zarówno wartościowe, jak i bezwartościowe spółki. Wycena indeksu jest bardzo, czyli na przykład rekordowo zawyżona, a nie tylko trochę wyższa niż zwykle. Drogie jest wiele indeksów, a nie tylko indeks jednego kraju. Przychody i zyski spółek nie rosną dynamicznie, to jest ważne. Moim zdaniem bańka jest wtedy, kiedy giełda się odrywa znacząco od przychodów i zysków, a nie w miarę w jednym trendzie one rosną. Nawet jak dynamika wzrostu cen jest wyższa niż wzrostu wyników, to przy bańce często wzrostu wyników po prostu nie ma. I też bańka występuje, kiedy na giełdę wchodzi rekordowa liczba nowych firm, często o takim mglistym, nieznanym, nieokreślonym profilu i kiedy po prostu kupuje się marzenia, a nie rzeczywistość. I według mnie spełnione obecnie są maksymalnie 2 punkty z tych 6, więc ja bym tego bańką spekulacyjną nie nazwał, przynajmniej nie taką klasyczną. Dlaczego w ogóle nagrałem ten podcast? Bo może powinienem był to powiedzieć na początku. Dlatego, że bardzo wiele osób ostatnio do mnie pisze: Mateusz, czy inwestować na szczytach? Mateusz, jest górka. Mateusz, indeks nigdy nie był tak wysoko. Czy ja mam dalej inwestować, czy robić coś innego? Mateusz, czy uciekać już z akcji, bo indeks jest wysoko? Jeżeli spojrzysz sobie na wykres historyczny dla S&P 500, to zobaczysz, że ten indeks na maksimach był bardzo często. Ja specjalnie zaznaczyłem innym kolorem maksima, żebyś zobaczył, że ktoś, kto nie kupuje na górkach, tak naprawdę ominąłby lwią część czasów 2013-2019, które dla giełdy były po prostu fenomenalne, ponieważ giełda przeżyła gigantyczny wzrost w tych latach i gdybyś bał się kupować na górkach i czekał na dołki, no to różnie by to było, może w końcu byś kupił w takich lokalnych dołkach, ale pewnie by cię w końcu i tak złapało FOMO, kupiłbyś drożej miesiąc później i właśnie taki jest problem uciekania od kupowania na górkach. I elementem strategii inwestowania pasywnego jest właśnie to, że kupujesz na szczycie, ale też kupujesz w dołku. Po prostu kupujesz za tyle, za ile da się w danej chwili kupić, czyli tak jakbyś przychodził do supermarketu i kupował koszyk instrumentów, który i tak chcesz kupować. I nie patrzysz aż tak na cenę, bo no to nie jest tak, że masz zaraz konkurencyjny, ale równie atrakcyjny koszyk w niższej cenie w innym sklepie. To są produkty, które można kupić tylko tam i po prostu jeżeli je chcesz, to taka jest ich cena giełdowa, bierzesz albo nie, do widzenia. Czy powinniśmy uciekać do innych indeksów akcji? To jest też bardzo częste pytanie i moim zdaniem podejście typu USA i Indie są drogie, więc uciekajmy tylko do Wielkiej Brytanii i Polski i tylko w tamtejsze akcje inwestujmy jest bardzo krótkowzroczne, ponieważ niska wycena akcji często wynika na przykład z niskiego wzrostu przychodów i zysku netto spółek z indeksu albo z jakichś napięć politycznych, geopolitycznych, więc tak naprawdę nie wiemy, czy niska cena do zysku to jest zawsze dobry warunek do zakupu. Właściwie wiemy, że nie jest, bym powiedział inaczej. Już nie mówiąc o tym, że gdy policzymy współczynnik korelacji między giełdą amerykańską w postaci indeksu MSCI USA, a innymi indeksami giełdowymi należącymi do rynków rozwiniętych, to zobaczymy, że ta korelacja długoterminowa jest bardzo pozytywna, co oznacza mniej więcej tyle, że gdy Ameryka rośnie, to wszystko na ogół rośnie, oczywiście w mniejszym lub większym stopniu. A jak Ameryka spada, to też inne indeksy na ogół spadają, czyli prostym językiem wybór tańszego indeksu akcji na przykład MSCI Germany, czyli Niemiec zamiast MSCI USA, nie uchroni cię przed potencjalnym kryzysem, bo dekoniunktura w USA pewnie rozleje i tak się na cały świat i w przypadku krachu USA stracą też inne indeksy, co obserwowaliśmy między innymi w roku 2020, czyli w tym covidowym krachu na rynkach akcji. Niewiele lepszym wyborem wydaje mi się ucieczka z akcji amerykańskich w akcje spółek z rynków wschodzących, no bo faktycznie krótkoterminowo to bywa tak, że te rynki rosną dużo bardziej od Stanów albo wręcz nie spadają, kiedy Stany spadają, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli będzie kryzys w Stanach, to prawdopodobnie będzie też kryzys na giełdach, w rynkach, w krajach wschodzących. Zresztą to pokazuje też korelacja. Jej współczynnik, ten wskaźnik korelacji jest dość wysoki, tylko dla Polski i Turcji jest to korelacja dalej pozytywna, ale niższa niż dla innych krajów. Natomiast Tajwan, Indie, Chiny, czy nawet cały indeks MSCI Emerging Markets do indeksu samych Stanów Zjednoczonych ma bardzo wysoką dodatnią korelację, więc po prostu oznacza to, że prawdopodobnie jak Stany będą w złej sytuacji, to inne rynki też. A skoro inwestycja w Stany i też generalnie w rynek światowy, w indeks światowy pozwala teraz na wyższą stopę zwrotu, to może powinniśmy jednak pójść globalnie i nie próbować obstawić tego czarnego konia. Niektórzy uciekają z akcji w gotówkę i tego kompletnie nie rozumiem. No bo z jednej strony gotówka jest królem, czyli cash is king, to jest częste powiedzenie o tym, co robić, kiedy jest kryzys, czyli ludzie się cieszą, że nie mają akcji, że mieli na przykład gotówkę, ale z drugiej strony długoterminowe trzymanie gotówki na rachunku to jest pewna strata, no bo inflacja po prostu zje te środki i uważam, że waluty obce to jest po prostu kiepska inwestycja. To jest dla mnie jakieś kuriozum, że Polacy tak masowo trzymają dolara czy euro na rachunku, nawet nieoprocentowanym, no bo przecież dużo lepszym pomysłem jest zakup oprocentowanych obligacji. Nawet na jakiś niski procent obligacje skarbowe krótkoterminowe są dużo lepsze niż trzymanie tak zwanej suchej gotówki. Także tego zupełnie nie rozumiem. Niektórzy pytają, czy uciekać z akcji w obligacje. I moim zdaniem jest to faktycznie dość rozsądna opcja, zwłaszcza jeżeli mówimy o obligacjach typu skarbówki polskie, detaliczne, które nie są notowane na rynku, no bo one nie są zmienne. Ich nie cechuje to, że są notowane na giełdzie, więc siłą rzeczy nie mają zmienności w dół. Więc faktycznie, jeżeli chodzi o te nasze obligacje, to ucieczka z akcji w te obligacje, zakładając oczywiście, że nasza waluta nie będzie miała większych problemów, co też jest takie dość wątpliwe, nie wiemy tego, to jest bardzo dobry pomysł, bo faktycznie ograniczymy tak zmienność portfela. Więc jeżeli ktoś się panicznie boi teraz inwestować w akcje, to myślę, że obligacje skarbowe polskie, detaliczne, najlepiej antyinflacyjne, to nie jest zły pomysł. Natomiast jak spojrzymy na te obligacje notowane na rynku, to jest tak różnie, bo długoterminowy współczynnik korelacji indeksów akcji z indeksem obligacji 10-letnich dla USA wynosi 85%, 0,85%, a dla Wielkiej Brytanii 0,55%, czyli jest dodatni, czyli jednak ta korelacja jest taka, że zwykle idą w tę samą stronę, co zresztą można bardzo łatwo wytłumaczyć, no bo zwykle rosną, więc siłą rzeczy będą miały pozytywną korelację w długim terminie. Natomiast w czasach kryzysów, czyli na przykład 2000 i 2008, obligacje amerykańskie faktycznie wykazywały negatywną korelację z akcjami, czyli gdy akcje spadały, obligacje zyskiwały. Czego już nie mogę napisać o akcjach i obligacjach brytyjskich, bo sprawdziłem to i to było na ogół dość przypadkowo. Nie było zawsze tak, że w przypadku krachu na giełdzie obligacje zyskiwały. To nie było takie oczywiste. Czasami też traciły. Natomiast pamiętaj, że obligacje to taka oprocentowana gotówka i moim zdaniem na ogół zawsze rozsądniej posiadać obligacje, zwłaszcza skarbowe i zwłaszcza jak to nie stanowi zbyt wielkiej części portfela, tak? No bo też bym całego portfela nie ulokował na przykład 100% w polskich obligacjach. Uważam to za bardzo krótkowzroczne i bym tak po prostu nie robił. Natomiast jeżeli jakąś rozsądną część portfela masz w obligacjach emitenta w postaci skarbu państwa jakiegoś kraju, no to oczywiście to jest lepsze niż trzymanie gotówki nieoprocentowanej na rachunku albo gotówki pod materacem. Uważam jednak, że obligacje skarbowe, zwłaszcza te nienotowane na giełdzie, właśnie to jest świetny, niemal doskonały sposób na ucieczkę przed ewentualnym kryzysem na rynku akcji. Jedyny minus jest taki, że tego kryzysu pewnie nie przewidzisz, możemy mieć jeszcze lata wzrostów i ty w pewnej chwili zwątpisz w to, co myślałeś wcześniej, że będzie krach i wrócisz do akcji po wyższych cenach, ale to jest zupełnie inna sprawa, dlatego inwestowanie pasywne jest takie mądre. Czy uciekać z akcji w złoto? Temat kontrowersyjny, myślę, że muszę nagrać o tym osobny podcast, ale tak w skrócie, promotorzy i sprzedawcy złota to są zwykle te same osoby, tak by the way, często kreują jego obraz jako takiej bezpiecznej przystani, ostoi, która gwarantuje ochronę środków przed inflacją. Niektórzy dodają do tego rzekomy atut, jakim jest negatywna korelacja z rynkiem akcji, sądząc, że gdy akcje spadają, to złoto zawsze zyskuje. I prawda jest taka, że w niektórych kryzysach, na przykład 2000, złoto faktycznie wykazywało silną, ujemną korelację z amerykańskim indeksem akcji, to było około minus 0,7. Natomiast w innych, na przykład 2008, ta korelacja była już pozytywna, czyli no, zmiany cen były w tę samą stronę. Co więcej, długoterminowo, czyli na przykład w latach 72-2022, korelacja złota i akcji była pozytywna, no bo obydwie je zyskiwały, czyli wiadomo, że korelacja wtedy jest dodatnia. Więc oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, po co w ogóle liczę korelację długoterminową, bo jak dwie rzeczy rosną, to na ogół będą miały dodatnią. Ale to, co chciałbym zrobić, to przestrzec się przed tym rzekomym bezpieczeństwem złota. Ma fizyczną postać, jego wartość jest uznawana od wieków, no ale przepraszam, zmienność złota roczna 15% dla lat 2002-2022, dla S&P 500 16,5%, czyli złoto przypomina bardziej w kwestii notowań, w kwestii ryzyka akcje niż obligacje i nie udawajmy, że to jest bezpieczna przestrzeń typu obligacje, bo po prostu nie jest. Złoto już bardziej przypomina akcje niż obligacje. Czy bawiłbym się w uciekanie na przykład w koszyk surowców albo kryptowaluty? W skrócie nie, ponieważ ich korelacja z akcjami jest zupełnie przypadkowa, więc możemy mieć krach na rynku akcji i ogromne spadki też na surowcach oraz na kryptowalutach. Także one nie ratują przed krachem na rynku akcji. Jaka jest moja teza inwestycyjna pod kolejną hossę. Gdybym tak już się starał, no to uważam, że nie mamy jeszcze bańki spekulacyjnej, no bo to, że na przykład akcje spółki Nvidia wzrosły od kilku lat o ponad 1000%, ponieważ Nvidia, wiadomo, przoduje w tym, w tej bańce AI, nazwijmy ją, no to moim zdaniem, żeby to było podobne do roku 2000, czyli do bańki internetowej, to musiałoby być bardzo wiele spółek, które by zwłaszcza nie miały takiego wzrostu wyników jak Nvidia i też miałyby taki wzrost akcji jak Nvidia. Czyli uważam, że nie ma jeszcze tego momentu, bo ja nie zauważyłem, żeby jakieś małe, szemrane spółki, które nic nie robią, tak drastycznie zyskiwały jak Nvidia w ostatnich latach. Także pokusiłbym się o stwierdzenie, że to nie nosi zmian znamion jeszcze bańki spekulacyjnej i pasywni po prostu powinni robić to, co mieli robić, a aktywnie oczywiście zastanowić się, podobnie jak ja to robię w tym podcaście. Mam nadzieję, że słuchało się dobrze, że było ciekawie i do zobaczenia w następnym podcaście. Cześć!